Błędy w transakcjach usługowych. 21 czerwca 2011 000. Z zaskoczeniem obserwuje się średnich i dużych przedsiębiorców, którzy wciąż nie zdecydowali się na wydzielenie na zewnątrz chociaż części obszaru IT. Ci zaś, którzy już to zrobili, popełniają wciąż te same błędy w umowach outsourcingowych. Kiedy zdefiniowane zostały już potrzeby spółki, wiadomo na jakich zasadach i w ramach jakiego budżetu chce ona wydelegować część obszaru na rzecz outsourcera. Do pełni szczęścia brakuje dostawcy usług. W jaki sposób go wybrać? Czy zorganizować przetarg? Jeżeli tak, to adresowany do wybranych oferentów, czy też przetarg otwarty dla każdego chętnego? Może nie warto inwestować czasu i pieniędzy w organizację przetargu, a wystarczy skierować zapytania ofertowe do dwóch lub trzech zaprzyjaźnionych dostawców. Oczywiście nie ma jednego optymalnego rozwiązania, które sprawdzałoby się w każdej sytuacji. Wiele zależy od tego, jakich usług oczekujemy i czy są podmioty oferujące dane usługi na rynku. Praktyka pokazuje, że spółki często robią rzetelne rozeznanie rynku, mające na celu wyszukanie podmiotów, które świadczą usługi, których spółka oczekuje. To pozwala na skierowanie zapytań ofertowych do konkretnych oferentów. Niewątpliwie jest to rozwiązanie dużo bardziej efektywne aniżeli rozpisywanie przetargu nieograniczonego i analizowanie ogromnej liczby ofert, z których, jak pokazuje praktyka, jedynie niewielka część może stanowić przedmiot poważnej analizy. Warunkiem stosowania tzw. krótkiej listy dostawców, czyli prowadzenia negocjacji z podmiotami, których zakres usług pokrywa się z oczekiwaniami spółki, jest zdefiniowanie potrzeb spółki. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dopiero w wyniku rozmów z integratorami spółka uświadamia sobie, jakie są jej rzeczywiste potrzeby w zakresie usług IT i na etapie sporządzania kontraktu, a wręcz w trakcie wykonywania umowy dochodzi do zdefiniowania usług, które mają być świadczone. W takich sytuacjach kierowanie zapytania ofertowego do kilku podmiotów raczej nie ma sensu. Spółka powinna zidentyfikować grupę potencjalnych oferentów na podstawie obszaru świadczonych usług, czy wręcz zorganizować przetarg nieograniczony. Typowym błędem, często występującym w tej fazie transakcji, jest prowadzenie rozmów z jednym dostawcą usług. S. 170 253 negocjacje kontraktu. Spółka wybrała już oferenta, z którym zdecydowała się podjąć negocjacje w zakresie przeprowadzenia transakcji outsourcingowej. Zakres rozmów stanowiących przedmiot negocjacji jest ustalany każdorazowo w zależności od transakcji. Ważne jest jednak, aby w rozmowach, niekoniecznie w całości, ale przynajmniej na poszczególnych etapach negocjacji, które dotyczą konkretnego obszaru biznesowego, uczestniczyły osoby odpowiedzialne i decyzyjne w przedmiocie zakresu usług, wynagrodzenia należnego dostawcy usług oraz prawnika odpowiedzialnego za przygotowanie umowy, a następnie jej egzekwowanie. Najgorszy możliwy scenariusz jest taki, iż negocjacje prowadzi jedynie prawnik lub jedynie szef IT, którzy nie mają wiedzy na przykład w zakresie aspektów finansowych czy też innych biznesowych ustaleń. Doprowadziwszy negocjacje do końca, nagle może okazać się, że kontrakt nie może zostać podpisany, gdyż budżet wynegocjowany przez prawnika nie był ustalany z dyrektorem finansowym, czy też zakres usług wynegocjowany przez dyrektora finansowego nie do końca zgadza się z tym, jakie są potrzeby spółki wskazane przez kierownika IT. Rozwiązaniem jest w takiej sytuacji albo prowadzenie rozmów z łącznym udziałem wszystkich wskazanych wyżej osób lub, co ma miejsce częściej, rozmawianie w podgrupach, które mają ze sobą stały kontakt i mogą na bieżąco dostosowywać negocjacje do podjętych ustaleń. Mimo że każda transakcja outsourcingowa jest inna, a uwarunkowania biznesowe stron kontraktu są różne, to możliwe jest przedstawienie podstawowych elementów takiego kontraktu ze wskazaniem, gdzie i jakie błędy popełniane są na etapie przygotowania konkretnych postanowień umownych. Oto one. S. 170 254 zakres kontraktu. Jeżeli spółka nie jest w stanie zaadresować precyzyjnie zakresu przyszłych usług świadczonych przez outsourcera, to może warto rozważyć podpisanie kontraktu, który będzie zakładał kilka faz transakcji wraz z możliwością wyjścia z takiego kontraktu po każdej fazie. Kontrakt może być również zawarty pod warunkiem, iż pierwszy etap transakcji okaże się satysfakcjonujący dla zamawiającego. Satysfakcja powinna być mierzalna jasnymi i obiektywnymi przesłankami. Zatem nie za każdym razem regułą jest zawieranie kontraktu, którego przedmiotem ma być świadczenie konkretnych usług informatycznych. Może się okazać, że warto wyodrębnić etap, którego celem jest przygotowanie przez outsourcera dokumentu analizy potrzeb biznesowych. Na podstawie analizy merytorycznej takiego dokumentu, a także jego jakości, zamawiający powinien być w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy pomysł na świadczenie usług i wykorzystywane narzędzia prezentowane przez integratora IT są tym, czego tak naprawdę naprawdę oczekiwał, a zakładane koszty dalszej części transakcji mieszczą się w budżecie. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja może wejść w kolejne fazy. Jeżeli zaś jest negatywna, kontrakt powinien przewidywać możliwość rozwiązania w tym momencie umowy. S. 2.170.255 przedmiot umowy. Paradoksalnie, nie zawsze zamawiający dokładnie wie, jakie są jego rzeczywiste potrzeby biznesowe związane z transakcją outsourcingową. Nie zawsze również te wątpliwości mogą zostać zaadresowane w trakcie rozmów i negocjacji z oferentami lub wybranym dostawcą. Pewną wskazówką mogą się okazać propozycje wykonawcy wskazane w analizie potrzeb biznesowych, a wręcz przedmiot usług może być na bieżąco ustalany wspólnie przez strony w trakcie wykonywania umowy. Każde z powyższych rozwiązań może być zastosowane. Zatem nie warto, nie znając dokładnie potrzeb biznesowych zamawiającego, definiować w sposób sztywny przedmiotu umowy. Należy zostawić sobie możliwość późniejszych zmian, nawet nieznacznych, i wprowadzić stosowne postanowienia gwarantujące legalność dokonywania modyfikacji przedmiotu umowy przez zamawiającego. W praktyce często spotyka się tzw. wnioski o wprowadzenie zmian, które zakładają możliwość dostosowywania zakresu usług do bieżących potrzeb zamawiającego lub aktualnych możliwości outsourcera. Jeżeli jednak strony dojdą do wniosku, iż przedmiot umowy powinien zostać wskazany w umowie, należy pamiętać o tym, aby był on możliwy do zdefiniowania za pomocą mierzalnych i obiektywnych kryteriów. Znakomicie ułatwi to współpracę stron w zakresie odbiorów rezultatów prac wykonawcy i w ten sposób można uniknąć potencjalnych konfliktów w zakresie tego, czy wykonawca należycie realizuje kontrakt. S. 2.170.256 Wzajemna współpraca stron. Nie spotyka się, aby transakcja outsourcingowa, gdzie nie ma wzajemnego współdziałania stron, przez którąkolwiek z nich zaliczana była do udanych. Wykonywanie umowy outsourcingowej z samej definicji zakłada ścisłe współdziałanie stron, elastyczność we wzajemnych działaniach oraz mądre korzystanie z zasobów i wiedzy drugiej strony. Nawet najznakomitsza firma outsourcingowa nie jest w stanie świadczyć obiecanych usług, jeżeli nie zna specyfiki i wewnętrznych uregulowań spółki zamawiającego. Niezbędne informacje muszą pochodzić od zamawiającego. Stąd też warto precyzyjnie wskazać, jakie informacje zamawiający winien przekazać wykonawcy, kto personalnie jest odpowiedzialny za przekazywanie takich informacji. Jakie są skutki prawne braku przekazania takich informacji? Dużo niepotrzebnych sporów uda się uniknąć, jeżeli wprowadzimy precyzyjne postanowienia umowne zakładające obowiązek wzajemnej współpracy i możliwie precyzyjnie zdefiniujemy, na czym ma ona polegać. S. 2.170.257 Kary umowne. Zazwyczaj implementacja kar umownych do kontraktu outsourcingowego działa jak płachta na byka, na wykonawcę usług, niepotrzebnie. Kary umowne są skutecznym i najprostszym sposobem na zabezpieczenie się zamawiającego przed nienależytym wykonywaniem usług przez wykonawcę. Jeżeli istnieje prawna możliwość, aby interes zamawiającego był zabezpieczony w taki sposób, trudno się dziwić i mieć pretensje do zamawiających, iż tak często korzystają z przywileju implementacji kar umownych do kontraktu. Na szczęście dużo rzadziej korzystają z przywileju naliczania kar umownych. Błędem jest w moim przekonaniu stawianie powodzenia transakcji outsourcingowej na ostrzu noża, uzależniając ją od wykreślenia postanowień odnoszących się do kar umownych. Wykonawca powinien skupić energię na zaproponowaniu takich postanowień odnoszących się do kar umownych, aby nie było ryzyka, iż mimo że realizuje kontrakt zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami stron, to zamawiający może naliczyć kary umowne. Dodatkowo, często rekomendowane jest rozwiązanie, które zakłada z jednej strony możliwość naliczenia kar umownych, jeżeli wykonawca nienależycie realizuje kontrakt, z drugiej zaś strony wykonawca ma prawo do większego wynagrodzenia, jeżeli realizuje usługi ponad zakres uzgodniony w kontrakcie, na przykład dokonuje napraw błędów w czasie szybszym niż zakłada kontrakt lub też dokonuje implementacji danej aplikacji przed datą wskazaną w harmonogramie. Myślę, że jeżeli kontrakt zakłada z jednej strony kary umowne za nienależytą realizację usług, a z drugiej strony nagrodę za doskonałą usługę świadczoną przez wykonawcę, poczucie komfortu wykonawcy i zamawiającego znacznie wzrasta. S. 2.170.258 Rozwiązanie umowy. Obarczony dużym ryzykiem prawnym i biznesowym jest taki kontrakt outsourcingowy, który nie zawiera postanowień, które w precyzyjny, wyczerpujący i jasny dla dwóch stron sposób zakładają możliwość rozwiązania umowy oraz precyzują skutki prawne i finansowe rozwiązania umowy na poszczególnych etapach jej realizacji. Już na etapie negocjacji umowy strony powinny dojść do porozumienia w przedmiocie ustalenia przesłanek i wzajemnych rozliczeń na wypadek rozwiązania umowy przez przez którąkolwiek ze stron. Odpowiednie postanowienia umowne znakomicie ułatwią polubowne zakończenie wzajemnej współpracy bez konieczności szukania sprawiedliwości w sądzie. Błędem jest natomiast zakładanie, że kontrakt będzie trwał wiecznie i strony nigdy nie podejmą żadnej próby jego rozwiązania. Kryterium wyodrębnienia powyżej wskazanych obszarów jako potencjalnie narażonych na możliwość popełnienia błędów przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub konstruowania postanowień umownych wynika z faktu, iż właśnie w tych obszarach liczba błędów jest największa, a skutki prawne tych błędów są dla stron najdotkliwsze. Bartosz Tomaszewski jest radcą prawnym w kancelarii Baker & Persant Mckenzie Gruszczyński i wspólnicy spółka K.